środku dnia.
Zapadł wyrok w sprawie ochroniarzy, którzy byli przez prokuraturę oskarżeni o porwanie Jarosława Ziętary. Mężczyźni zostali wczoraj uniewinnieni. Wcześniej sąd wydał podobny wyrok w sprawie byłego senatora Aleksandra Gawronika, który według prokuratury miał nakłaniać do zabójstwa dziennikarza. Jedno, czego dziś możemy być pewni, to to, że Jarosław Ziętara zaginął 1 września 1992 roku. Pracował w Gazecie Poznańskiej i zajmował się szarą strefą gospodarczą, która przeżywała nowe rozdanie po zmianach politycznych w 1989 roku. Śledztwo w sprawie zaginięcia wszczęto dopiero w 1993 i z braku dowodów umorzono. W 1999 Ziętarę uznano za zmarłego, bo nie potwierdziły się wersje promowane przez niektóre osoby, że dziennikarz po prostu uciekł z kraju. Nowe otwarcie nastąpiło prawie 20 lat po śmierci Jarosława Ziętary, kiedy krakowska prokuratura znów zajęła się sprawą. No i wtedy zaczęło się od poszukiwań ewentualnego miejsca ukrycia zwłok. Używano georadaru, koparek, no ale niczego nie znaleziono. Ostatecznie do sądu trafiły dwa akty oskarżenia przeciwko Gawronikowi i trzem ochroniarzom. W lutym zapadł wyrok uniewinniający Gawronika, a wczoraj ochroniarzy. Zamknął się zatem pewien etap w sprawie, bo choć apelacje będą zapewne wniesione, no to jeśli jednak nie pojawią się nowe dowody czy ślady, no trudno mieć nadzieję, że to, że dowiemy się, kto zabił Jarosława Ziętarę, no będzie, dowiemy się po prostu tego, że ktoś to zrobił i kto to ewentualnie zrobił. W studiu Jacek Kosiak, witaj serdecznie.
Witam, dzień dobry.
Obserwowałeś te rozprawy, które były przez ostatnie lata.
7 lat.
Tak, i to ja się obawiam, że to jest te mniejsze pół. To znaczy, że kolejne rozprawy będą mogą trwać jeszcze dłużej, dlatego że jeżeli będzie apelacja i sąd ponownie nakaże rozpatrzenie tej sprawy, to będą znowu kolejne lata, także to się jeszcze może ciągnąć i ciągnąć. Natomiast pewna cenzura jednak nastąpiła wczoraj. Mamy wyrok nieprawomocny, uniewinniający, czyli właściwie nie ma winnego śmierci Jarosława Ziętary. Jak to wczoraj w sądzie wyglądało? Jakie były komentarze po tym wyroku?
No, do końca wszyscy dziennikarze, obserwatorzy zastanawiali się, jaki będzie wyrok. Oczywiście spodziewaliśmy się, że może być taki niekorzystny dla oskarżenia, ale jednak jakaś jednak nuta nadziei była w tym wszystkim, że może jednak sąd zauważy jakąś zbieżność w tych wszystkich faktach przedstawionych przez prokuraturę, faktach czy opiniach i zeznaniach świadków. No niestety sprawa była, zakończyła się tak, jak się zakończyła. Zostało uniewinnienie ogłoszone i myślę, że był to duży cios dla zwłaszcza brata Jacka Ziętary, brata zaginionego Jarka, który tak skomentował ten trudny dla niego wyrok.
Pierwszy proces trwał 7 lat, prawie 4, to świadczy o skali trudności w ocenie wszystkich dowodów. Ja powiem bardzo krótko. Przestępcy na razie triumfują, ale prędzej czy później to sprawiedliwość, kimkolwiek oni są, ich dosięgnie. Pytanie tylko, która ze sprawiedliwości będzie szybsza, ta ziemska czy ta boska? Także my walczymy dalej, apelacje jak będziemy składać, jeszcze w obu sprawach i zobaczymy. Zostało jeszcze parę lat, ja broni nie składam.
To mówił Jacek Ziętara, brat zamordowanego dziennikarza, 24-letniego Jarosława Ziętary. Od 30 lat walczy o prawdę w tej sprawie. Sąd uniewinnił obu oskarżonych, bo w opinii sędziów zeznania głównych świadków oskarżenia były niespójne. To skazany na dożywocie, ci świadkowie, to skazany na dożywocie za zabójstwo policjanta były gangster Maciej B. o pseudonimie Baryła, a także były funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa Jerzy U. Obrona podnosiła fakt, że świadkowie liczyli na korzyści prawne ze strony prokuratury. W tym przypadku nie ma to jednak znaczenia, tłumaczył sędzia sprawozdawca Sławomir Szymański.
To wypracowane orzecznictwo wymaga, aby do tych dowodów z tak zwanego pomówienia podchodzić z dużą ostrożnością i przede wszystkim takie zeznania, takie relacje muszą wykazywać się szczególnymi cechami. Więc nie może być wewnętrznych sprzeczności, muszą one być stałe. Poszczególne osoby nie mogą pomijać istotnych okoliczności, w szczególności nie mogą pomijać okoliczności dla siebie niekorzystnych.
Prokurator domagał się 25 lat pozbawienia wolności dla obu oskarżonych i dla Dariusza R. i Mirosława R. i Dariusza L. Obrona uważała swoich klientów oczywiście za niewinnych. Wyrok uniewinniający nie jest jednak prawomocny i prokurator nie wyklucza apelacji. mówi prokurator Tomasz Dorosz z Małopolskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Krakowie.
No, sąd dokonał odmiennej oceny materiału dowodowego, przede wszystkim materiału zeznań kluczowych w sprawie świadków i wydał wyrok uniewinniający. Na ten moment ja z takim wyrokiem jako prokurator, jako skarżyciel publiczny się nie zgadzam. Na pewno zostanie złożony wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia. Wysoce prawdopodobnym jest wniesienie w tej sprawie środka odwoławczego w postaci apelacji przez prokuratora. Prokurator stoi na stanowisku, iż Jarosław Ziętara został zamordowany.
Tę akurat sprawę prowadził prokurator Tomasz Dorosz, ale trzeba przypomnieć, że całym motorem sprawczym tych wszystkich spraw i odnowienia kwestii poszukiwań prawdy w sprawie Jarosława Ziętary był Piotr Kosmaty, prokurator z Krakowa. On miał dużą energię i tutaj przyjeżdżał do Poznania, poszukiwał, prowadził sprawy, te wszystkie czynności prokuratorskie właśnie tutaj w Poznaniu. Wracamy teraz do obrony.
Ale został odsunięty.
Od tej sprawy, ale prowadził jeszcze sprawę Gawronika. Mecenas Wiesław Michalski w mowie końcowej twierdził, że w akcie oskarżenia nie ma dowodów, że doszło do zabójstwa. Nie ma też dowodów na motyw tego działania jego klientów. A fakty mieszają się, jak to ujął, z fikcją literacką.
Pseudonim Malowany przypadkowo zastrzelił Ziętarę w magazynach elektronicznych. To było nieumyślne, bo go bił i pistolet mu wypalił i doszło do nieumyślnego spowodowania śmierci. Jest to wersja bardzo korzystna dla oskarżonych, ale obrona ją stanowczo odrzuca. Dlaczego? Bo podobnie jak wersja Baryły jest wersją nieprawdziwą. Obrona wykazała, że Isajew w 1992 roku przebywał w kolonii karnej na Syberii w Rosji. Jako kryminalista wielokrotnie karany. Do Polski przyjechał dopiero w 1997 roku, więc nie mógł przypadkowo zastrzelić Ziętarę w magazynach Ekstremisu w 1992 roku. W tej sytuacji obrona odrzuca tą wersję i stanowczo twierdzę, że nie ma żadnych dowodów i żadnych przesłanek, że doszło do zabójstwa.
Sąd w ustnym uzasadnieniu odniósł się także do badań na wariografię. Sędzia Sławomir Szymański.
No niestety ta sprawa, niestety, trudno się wypowiadać. W każdym razie ta sprawa medialnie jest nagłośniona. Każde z przesłuchiwanych osób miała informacje o różnych koncepcjach, różnych wersjach wydarzeń. Osoby te, poszczególne osoby czytały w prasie o tym, że miało być porwanie, że miał być jakiś policyjny radiowóz, że miał ktoś porwać, że miał być gdzieś zakopany, a może spalony w kwasie. Te rzeczy przeciekały do prasy w różnych momentach. I niestety w momencie, kiedy jakakolwiek osoba jest następnie pytana o te okoliczności, no to ta osoba przypomina sobie, co czytała, więc ten ślad, ten reakcja organizmu jest zawsze wywołana. Stąd też tak naprawdę te wszystkie badania wariograficzne należy uznać za pozbawione jakiegokolwiek znaczenia dla tego postępowania. No najlepszym dowodem jest tutaj, że nawet w przypadku poddania badaniu wariograficznemu Jerzego Nowakowskiego, a więc redaktora przełożonego po części Jarosława Ziętary, wyszło, że ma skrywaną wiedzę i mógł się przyczynić do tego, że w dniu, kiedy został on porwany celowo, niewysłany został po niego samochód, którym zwykle we wtorki jeździł on na tak zwany teren razem z Krzysztofem Kazimierczakiem.
No i właśnie Krzysztof Kazimierczak.
Skoro padło nazwisko Krzysztofa Kazimierczaka, połączyliśmy się z dziennikarzem także Gazety Poznańskiej w tamtych czasach. Witaj serdecznie, dzień dobry.
Witam Państwa.
Czy ten wyrok rzeczywiście to jest koniec pewnej epoki w sprawie Jarosława Ziętary? Myślisz, że jednak apelacja coś wniesie w tej sprawie?
Znaczy, no ten wyrok generalnie nic jeszcze nie rozstrzyga. Jest to wyrok nieprawomocny. Będzie od niego apelacja, tak wynika ze stanowiska prokuratury i też brata Jarka Ziętary. Także generalnie ja wczoraj spodziewałem się takiego właśnie rozstrzygnięcia. No, dawałem 1% szans, pisałem to w mediach społecznościowych, i 1% szans na wyrok skazujący, ponieważ po uniewinnieniu nieprawomocnym, to też podkreślam, Aleksandra G., oskarżonego o podżeganie do zabójstwa, no sąd właściwie tutaj rozpatrujący sprawę tych, którzy oskarżeni są o przeprowadzenie tego porwania, do którego Aleksander G. miał podżegać, no to no, nie można ich było skazać, no bo jeśli uniewinniono zarzutu podżegania do porwania, no to samo porwanie dziwne, gdyby tutaj zapadł wyrok skazujący.
No, czyli nie ma dowodów, tak? Na to.
Nie, to jest zupełnie inny temat. No, dowodów jest tutaj masa. Ja uważam, że materiał dowodowy jest bardzo mocny. To, co sąd ku mojemu zdumieniu podał jako słabość rzekomego materiału dowodowego, czyli że zeznania trzech świadków, którzy obciążają właśnie tutaj oskarżonych o porwanie, że one są niespójne, no to właśnie świadczy o ich wiarygodności. Mówimy tutaj o sprawie, która była 30 lat temu. Ci świadkowie zeznali po 25 latach od przestępstwa, więc po takim czasie upływ czasu powoduje, że po prostu nie pamięta się szczegółów. Może być właśnie ta rozbieżność, jest właśnie całkowicie naturalna. Co więcej, ci ludzie, ci trzej świadkowie, to są osoby, które się ze sobą w tamtym czasie nie kontaktowały. W tym czasie przed złożeniem zeznań. Jedna była izolowana w warunkach więziennych, drugi był w innym więzieniu. Trzeci człowiek to w ogóle chyba nie znał nawet jednego z tych świadków. Więc generalnie to, że trzy różne osoby w różnych okolicznościach złożyły zeznania wskazujące co do zasadniczej kwestii, że właśnie ci oskarżeni mieli porwać Jarosława Ziętarę, no to jak najbardziej świadczy o wiarygodności. To jest moc tego materiału dowodowego, która została wzmocniona wieloma innymi zeznaniami, ponieważ jeśli ktoś obserwował, tak jak Radio Poznań obserwowało ten proces, no to przecież tam zeznawało wiele osób, których zeznania takie fragmentaryczne, cząstkowe dotyczące sprawy, no jak najbardziej potwierdzały te zasadnicze dotyczące porwania. Także no, tego argumentu, że brak dowodów, no to użył właśnie sąd w sprawie Aleksandra G. w skandalicznym, w nagłym wyroku, który zapadł w dniu napaści Rosji na Ukrainę, ku zaskoczeniu obecnych tam dziennikarzy, że nagle proces został zakończony, że nagle został wydany wyrok, że w niecałe 20 minut po błyskawicznej naradzie, bez dania możliwości przygotowania się do mów końcowych, zapadło rozstrzygnięcie, że rzekomo nie ma żadnych dowodów.
To może byłem też przy tym ogłoszeniu wyroku. To było zadziwiające. Moim zdaniem sąd wykorzystał fakt, że w tym dniu dzieje się sprawa tragiczna na Ukrainie, napaść Rosji i że to przykryje ten wyrok, a z drugiej strony też dziennikarze, mówię tutaj o wozach telewizyjnych, o takim medialnym, bardzo silnym nagłośnieniu, nie ma tych dziennikarzy, bo nie spodziewali się wyroku. Na sali są tylko ci, którzy non-stop obserwują ten proces.
Znaczy że sprawy jednak nie powinien prowadzić sąd w Wielkopolsce?
Oj, ja uważam, że bezwzględnie ta sprawa, tak jak my przez całe lata, znaczy poczynając od właśnie ojca Jarka, rodziny Jarka, domagaliśmy się już niedługi czas, kilka lat po samej zbrodni o to, żeby sprawa została przekazana organom ścigania poza Wielkopolskę, to tak samo uważam, że właściwym byłoby, gdyby ten proces odbywał się także poza Wielkopolską. Ja tutaj nie mówię o tym, że sąd czymś tam się kierował, w żadnym wypadku takich tutaj oskarżeń nie ośmielam się podać, natomiast po prostu myślę, że tutaj atmosfera cała panująca, ci, którzy obserwowali ten proces, widzieli, ilu świadków wycofywało zeznania, ilu świadków się bało, ilu ludzi no wręcz wprost tam mówiło, że się boi, że czegoś nie powie i tak dalej. Tutaj myślę, atmosfera w Poznaniu, w którym no żyje wielu ludzi z tego całego środowiska, bo tutaj jest oskarżonych w tych procesach w sprawie Ziętary, natomiast środowisko, ja tutaj używam szerokiego sformułowania, odpowiedzialne za zbrodnie, no jest znacznie większe. Ta ława oskarżonych jest za krótka w sprawie Ziętary. Jest tutaj wielu ludzi, którzy no ma różne wpływy, a przede wszystkim są różne zależności, które powodują strach wśród świadków. Więc ja myślę, że gdyby ten proces odbywał się właśnie poza Wielkopolską, to byłoby to tak jak w Krakowie. W Krakowie były rozpatrywane wnioski o aresztowanie tych wszystkich oskarżonych, bo oni już teraz niewielu pamięta, że oni wszyscy byli początkowo aresztowani. I sąd krakowski, który ze względu na to, że prowadziła to prokuratura krakowska, rozpatrywał tamte wnioski o areszt, no to nie miał żadnych wątpliwości. Uważał, że na tamtym etapie wstępnym śledztwa materiał dowodowy był bardzo mocny, a przecież ten materiał się potem znacznie wzmocnił. Więc ja uważam, że no nie mam takiej wątpliwości, że byłyby wyroki skazujące w pierwszej instancji, gdyby ta sprawa była poza Wielkopolską. No niestety takiej możliwości za bardzo nie ma, bo to musiałby sąd tutaj poznański wystąpić o to, że on nie chce prowadzić tej sprawy. No.
Czy to bardziej chodzi o to, że jest jakaś jedna osoba, której wszyscy się boją, czy to właśnie jest tak, jak mówiłeś, jakiś układ, który jest trochę takim solidarnym, korporacyjnym, jakimś bym powiedział, układem?
Nie, korporacyjnym nie. No mówię tutaj, no nie chcę tutaj cienia wątpliwości, cienia jakiegoś na środowisko prawnicze, czy coś rzucać. Używając słowa środowisko, no mówiłem o ludziach, którzy zyskali na śmierci Jarosława Ziętary, na jego zabójstwie. To było środowisko ludzi wtedy należących do najbogatszych w Polsce.
Bardziej o tej korporacji myślałem.
No, mówimy tutaj o holdingu Elektromiz, oczywiście ludziach z tym związanych, ale także o innych ludziach. Jarosław Ziętara zajmował się kilkoma w tamtym czasie najbogatszymi ludźmi i oni byli w pewnym powiązaniu. Tutaj oni występują w sprawie jako świadkowie, niektórzy nawet nie byli przesłuchiwani. Jeden z tych ludzi, którzy był w tych pewnych powiązaniach, przebywa za granicą cały czas i to w kraju, w którym jest nieuchwytny, nie można go tam nawet przesłuchać.
Co warto przypomnieć, wiele osób związanych ze sprawą Jarosława Ziętary już po prostu nie żyje i śmierci były w takich dosyć dziwnych okolicznościach.
No więc właśnie, no tutaj przywołać można wypowiedź jednego z oskarżonych właśnie, który na samym początku procesu powiedział, że gdyby jeden z tych właśnie ludzi, któremu zrobiono samobójstwo, znaczy, że gdyby on coś wiedział o tych okolicznościach, to on sam mógłby być zagrożony. To powiedział jeden z tych oskarżonych właśnie, który wręcz, no on dał tutaj sygnał, że to jest sprawa Ziętary, jest niebezpieczna i to, co z nią jest związane. No to go nie obciążało, oczywiście mógł tak sobie powiedzieć. Natomiast to i wiele takich właśnie, jak tutaj wspomniałeś, wypowiedzi, no wskazuje na to, że atmosfera towarzysząca sprawie Ziętary, temu procesowi, no to jest atmosfera generalnie strachu.
No i to jest jednak proces bardzo poszlakowy, co myślę, że także sprzyja temu, że prawnicy mają pole do popisu. Chciałem jeszcze jedno pytanie zadać. Czy odnalezienie szczątków Jarosława Ziętary coś by w sprawie zmieniło?
Znaczy, no, odnalezienie szczątków byłoby jedynie tutaj w tym sensie potwierdzeniem materialnym, że doszło do zbrodni, ponieważ no, ona była doskonale zaplanowana. Planując ją, kalkulowano, że tych szczątków nie będzie, prawda? I miało w ogóle nie być, ponieważ no, użyto specjalnie kwasu, żeby to zwłoki zlikwidować, ale to było, no, to był, nie spodziewali się, że zostaną pewne szczątki kostne. I z tego, co zeznają świadkowie, to jeden z tych świadków osobiście mi powiedział, po prostu zostały pewne fragmenty kostne. Nie wiadomo, czy gdyby je znaleziono, one zostały w różnych miejscach rozrzucone czy ukryte, czy gdyby znaleziono którąś z tych właśnie szczątków kostnych, czy udałoby się tutaj DNA wyodrębnić i potwierdzić, że to są szczątki Jarosława Ziętary. Nie wiadomo nawet, czy to by się udało, ponieważ po tym poddaniu działaniu kwasu całkiem możliwe i upływie lat, prawda? Już 30, już nie wiadomo, czy nawet gdyby znaleziono, ponieważ no są pewne jakieś tam, gdzieś tam przewijało się w tej sprawie, że one gdzieś mogą być w takim rejonie czy innym, ale to są dosłownie szczątki, jakaś tam większa część czaszki była, która była widziana przez jednego ze świadków, no nie wiadomo. W każdym razie to jedynie mogłoby potwierdzić faktycznie, że doszło do tej zbrodni, bo tutaj oskarżeni szermują argumentem, że zaginął, nie wiadomo czy nie żyje, nie ma przecież żadnego dowodu. To by było potwierdzeniem, że Jarosław Ziętara nie żyje, natomiast na pewno z tego nie można by było wyprowadzić dowodów obciążających kogoś, prawda, bo na pewno nie byłoby tam jakichś dowodów kryminalistycznych, że to taka czy nie inna osoba dokonała tej zbrodni.
No, jest pytanie, czy odnalezienie takich zwłok wpłynęłoby na któregoś ze świadków, który byłby w stanie prokuratorze podać jakiś trop zupełnie zmieniający sytuację prawną. No to, to możemy trochę gdybać.
Pytanie,
no.
Dobre pytanie i możemy tylko gdybać tutaj. Natomiast ja myślę, że sprawa nie jest zamknięta. Jeśli odważyli się jacyś ludzie mówić, może się odważą też inni. Może też tutaj czynnik biologiczny spowoduje, że niektórzy ludzie się ośmielą, prawda? Upłynęło tyle lat, ludzie przecież...
Pytanie, czy jest ktoś, kogo się wszyscy boją i czy biologiczne rozwiązanie tej kwestii w tym sensie, że ta osoba by na przykład umarła, czy na przykład by otworzyło to usta innym osobom? To jest pytanie też retoryczne.
Ja uważam to za prawdopodobne. Uważam też za prawdopodobne to, że właśnie że jakiś ktoś, kto w ogóle tej sprawie nie zeznawał jeszcze, jakiś świadek w tej sprawie może zabrać głos. Różne rzeczy się zdarzają, prawda? I tutaj cały czas taka szansa też jest. Zostało 10 lat do przedawnienia tej zbrodni. Może mało, natomiast mam nadzieję, że wystarczy to tego, żeby doszło do jakiejś sprawiedliwości w sprawie Więtary. Chociaż częściowej, ale jakiejś takiej, której wspomniał tutaj brat Jarosława.
Bo rozumiem, że jeżeli chodzi o fakty, to co się stało z pana kolegą, to raczej nie ulega wątpliwości. Możemy powiedzieć z jakąś taką prawdopodobieństwem, 90-kilku%, że my wiemy, co się wydarzyło.
Tak. Więc właśnie to mnie trochę drażni, gdy słyszę właśnie jakaś zagadkowa, najbardziej zagadkowa, to i sąd nawet coś tam używał, że właśnie jakaś zagadkowa, dziwna sprawa, ona była zagadkowa przez szereg lat, do czasu tego śledztwa krakowskiego, ona była zagadkowa, natomiast to już tutaj od kilku lat podczas procesów, obserwujący te procesy, przecież się naocznie przekonali dziennikarze, że znamy naprawdę szczegóły i szczególiki, niestety bardzo ponure, przerażające szczegóły tej sprawy.
A jednak zabrakło dowodów do skazania oskarżonych.
Zabrakło według sądów, które te sprawy oceniały. I tutaj mówiliśmy o tym, że niekoniecznie tak to musi być. Zobaczymy. Ja generalnie jestem cały czas optymistą, umiarkowanym, ale cały czas wierzę, że będzie jakaś sprawiedliwość w sprawie Ziętary.
No i być może, kto wie, spośród osób, które słuchają tej audycji, są osoby, które wiedzą, co się wydarzyło i kto...
Myślę, że mogą być takie osoby.
Za tym stoi. Dziękuję bardzo. Krzysztof Kazimierczak, dziennikarz Gazety Poznańskiej, były kolega także Jarosława Ziętary. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę w studiu. Jacku, wróćmy jeszcze do wczorajszego wyroku, do tych komentarzy, które były. Wiemy, że sprawą Jarosława Ziętary zajmuje się wiele osób, nie tylko Krzysztof Kazimierczak,
który, trzeba przypomnieć, od początku jednak bardzo mocno tą sprawą się zajmował i ją promował, przypominał, kiedy jeszcze nie była tak bardzo nagłośniona. Ale oczywiście pojawili się także młodsi dziennikarze, w tym na przykład Łukasz Cieśla, obecnie dziennikarz Onetu, współautor książki Dziennikarz, który wiedział za dużo. Pytanie, dlaczego Jarosław Ziętara musiał zginąć?
Miałem okazję przeglądać akta obu tych spraw w sądzie w Poznaniu. Prokuratura przez lata wykonała dużą pracę w tej historii, natomiast nie wszystkie wątki zostały do tej pory wyjaśnione. Wiem od funkcjonariuszy dawnego UOP-u, że są w aktach dawnego SB czy w aktach UOP-u materiały wskazujące na związki elektroniczne z dawną służbą bezpieczeństwa i myślę, że tam należałoby szukać odpowiedzi na pytania, których do tej pory nie znamy. Zginął młody chłopak, jego ciała nie ma, minął ponad 30 lat, zapadł drugi wyrok uniewinniający. Czy to znaczy, że nic się nie wydarzyło, że Jarek, nie wiem, wyjechał do Australii, jak twierdzi Aleksander Gawronik? Myślę, że nie.
Australii. Tak, proszę Państwa, 618-654-654. Widziałem, że Państwo dzwonili, kiedy rozmawialiśmy z Krzysztofem Kazimierczakiem, ale wtedy nie mogłem odebrać, więc jeżeli ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie, to bardzo proszę, 618-654-654. Dziś mamy trochę mniej czasu, więc proszę Państwa o taką trochę szybszą reakcję. Jacku, to jest oczywiście pytanie o to, czy te kwestie, które będą się w najbliższym czasie odbywać, czy sprawa Gawronika w apelacji, czy sprawa tych milicjantów, później ochroniarzy także w apelacji, czy to będzie długo trwało, czy to będzie krótko trwało, bo weźmy na przykład taką sytuację, że usłyszymy za chwilę w apelacji wyroki prawomocne uniewinniające, no to właściwie sprawa będzie zamknięta. No jest pytanie, co dalej będzie można robić? Będzie można upamiętnić, będzie można pamiętać, odsłaniać tablicę, tak jak na WNS-ie to Wydziale Nauk Społecznych w Poznaniu w tym roku odsłonięto taką upamiętniającą Jarosława Ziętarę.
To już druga tablica, bo jest jeszcze też dzięki Krzysztofowi Kazimierczakowi tablica na ulicy Kolejowej, na ścianie budynku, w którym mieszkał, z którego wyszedł ostatni raz widziany Jarosław Ziętara.
W Polsce takich zabójstw po 89 roku chyba nie było dużo, jeżeli były w ogóle jeszcze.
Jest jeszcze tajemnicza sprawa zniknięcia dziennikarki z Gazety Toruńskiej. Nie znam bliżej tych okoliczności, ale też nie wiadomo, ale dosyć niedawno zaginęła wracając gdzieś z jakiejś wycieczki z wczasów. Ale czy to ma związek, nie znam tej sprawy bliżej, chciałbym kiedyś jakby też skonfrontować to ze sprawą Ziętary.
Ale w tamtych latach, po 89 roku, kiedy wiadomo, że na styku służby bezpieczeństwa, policji, no bywało różnie, no to rzeczywiście jest to jeden z takich najgłośniejszych i najbardziej jaskrawych.
Jedyny przypadek, kiedy w związku z pracą dziennikarską wiemy, że dziennikarz zaginął i został zamordowany.
To jeszcze dwa głosy w tej sprawie.
Jeszcze odnośnie tego, co mówił wczoraj sąd, w uzasadnieniu wyroku odniósł się sędzia sprawozdawca do pracy Jarosława Ziętary. Przypomniał, że nie był dziennikarzem z jakimś wielkim dorobkiem. No i do tego też odniósł się brat zamordowanego, Jacek Ziętara.
W jednym sensie trochę zgadzam z sądem, bo rzeczywiście Jarek był dopiero na początku kariery. Tej działalności swojej dziennikarskiej, więc tych osiągnięć siłą faktu nie mógł mieć wiele. I tu nie chodzi o to, żeby z Jarka robić teraz jakiegoś super doświadczonego dziennikarza. On był na początku drogi, ale to nie o to chodzi w tym. Zginął młody człowiek i to trzeba wyjaśnić. A czy on napisał jeden artykuł, czy 100 w wieku 20 paru lat, to nie ma tu żadnego znaczenia.
Mówimy o śmierci młodego człowieka i to jest przede wszystkim tragedia w tej całej sprawie.
61 865 4654 w środku dnia. Zapraszamy Państwa. If not for you, babe, I couldn't find the door. I couldn't even see the floor. I'd be sad and blue if not for you. If not for you, babe, I'd lie awake all night waiting for the morning light to shine through. If not for you. 618-654-654. Panie Marcinie, dzień dobry.
Witam Państwa. Chciałem tylko wyrazić swoją jakąś opinię, swoją prośbę i o to, żeby tą sprawą nie zajął się pan prokurator generalny, żeby to nie weszło polityczne jakieś, chociaż może coś to dało, no nie, od razu sobie powiem, nie. Chciałbym, żeby zostały naprawdę wykorzystane wszelkie możliwe środki i tak jak tutaj panowie wspominają, żeby to przekazać w ręce innego sądu, choć to trochę absurdalnie, prawda, brzmi, że mówimy, że sąd w Poznaniu jest taki, sąd w Krakowie jest lepszy, a najlepszy w ogóle byłby sąd w Ostrołęce. No, to tak nie powinno chyba w tym kraju wyglądać. Pewnie, że każdy, ale w tak trudnej sprawie.
Może myślę, że poza granicami Polski, bo to już
no
trudno.
Wiem, ale wie pan, no to już jest tak. Taki absurd nad absurdy, tak, prawda? Tak. Pewnie, że myślę, że rzeczywiście coś w tym prawie trzeba tam ruszyć, ale nie politycznie, nie? Żeby to nie było znowu, że pan prokurator generalny zamyka ludzi, którzy otwarli sklepy w pandemii, bo tutaj widzicie państwo, bardzo szybko działały sądy, prawda? Bardzo szybko, skutecznie nakładano kary, nie było dwóch zdań i do dzisiaj są te sprawy, jakby się jeszcze tam gdzieś toczą, odwołania, takie rzeczy. No, idą pieniądze, śmierć człowieka jest chyba najbardziej wielką tragedią jeśli chodzi, jakby wyszło na to, że morderstwo, to zbrodnia jest najgorszym czymś, co może się nam przydarzyć. No i chodzi o to, żeby to prawo może podziałało w ten sposób i żeby rzeczywiście pierwszy sąd, drugi jakiś i rzeczywiście, żeby kilka prokurator badało, czy kilku sędziów z różnych miast badało tą sprawę. Kilka zespołów, żeby
Panie Marcinie, to jest pytanie, czy nasze służby są w stanie przeciwstawić się właśnie temu, z czym musiały się skonfrontować?
Bo wiem, co jest najgorsze, tak sobie myślę, bo że wszyscy wiemy, że w tamtych czasach no tak było, no że no, tamci ludzie, którzy mieli pieniądze, mieli swoich, przepraszam za stwierdzenie, ale Ukraińców, Ruskich i innych Bułgarów do tego, żeby ich chronić, tak żeby likwidować ludzi, którzy są, no, na wszystko osądzamy i najprawdopodobniej tak się stało, no nie ma co tutaj gdybać, tak, że człowiek został po prostu usunięty, bo za bardzo szkodził. No i zrobiono o tym milion polskich różnych kryminalnych filmów, napisano milion różnych reportaży, artykułów, a sądy jak gdyby, no okej, działają jakby zgodnie z literą prawa i jak nie są pewni na 100%, no to nie mogą, no choćby sprawa tego, tak komenda się nazywał, Tomek, tak, ten, który siedział 25 lat podobno niewinności. No ciężkie, prawda, tematy.
Panie Marcinie.
To ciężkie tematy, choć tutaj tak jak są świadkowie i to mnie najbardziej, i byli świadkowie, byli świadkowie, którzy zeznawali to wszystko, co tutaj
panowie powiedzieli. Świadkowie, studiu, akurat na których się powołujemy, to oni też siedzą, więc wie pan, to jest pewna różnica. Panie Marcinie, dziękuję. Jeszcze pan Stanisław krótko, bo musimy zaraz kończyć.
Witam serdecznie. No ja muszę powiedzieć, że pan redaktor trochę się myli, że tych mordów było mało podobnych. Przypomnijmy sobie, ile świadków w wielkich aferach zginęło, popełniło samobójstwa, oczywiście cudzysłów. Ogromna ilość. Przecież FOS nie został wyjaśniony do dnia dzisiejszego.
Tak. Ale chodziło o dziennikarzy. Mówiliśmy o dziennikarzach.
Zgoda, ale cały krąg morderstw i cały krąg wpływania ludzi na to, co się dzieje dzisiaj, to są służby bezpieczeństwa, wojskowe służby informacyjne, ludzie, którzy posiadali ogromne pieniądze i ogromną władzę. Nie tą władzę polityczną, którą my patrzymy na to, tą władzę rzeczywistą. I brak rozliczenia tego no, spowoduje to, że nie dowiemy się nigdy tego, co jest. Przecież myśmy przeszli bezpośrednio z komunizmu do nowego układu, pozostawiając cały układ. Ten, który był. I on funkcjonuje do dzisiaj. Ktoś mówi, że to było kiedyś. Pan Marcin, no jakie kiedyś? No dzisiaj mamy dokładnie to samo. Ludzie oddziaływają na polityków w taki sposób, że politycy realizują, że tak powiem, wielkie lobby i marzenia tych, których chcą. Wszyscy gdzieś w jakiś sposób są umoczeni, każdy gdzieś coś brał, tu słyszymy łapówka, tamto. To w dalszym ciągu działa, to się nic nie zmieniło. Mamy niby demokrację, możemy wybierać to, co chcemy, nic nie możemy. Wyniki są z góry, że tak powiem, określone. Słyszymy, że Rosjanie albo Niemcy wpływają na to, kto ma wygrać w Polsce. Wszystko trwa tak, jak było. I dopóki się nie otrząśniemy, dopóki nie spróbujemy tego zmienić gdzieś, nie wiem, w jaki sposób nawet, no to będzie tak jest. I w dalszym ciągu będą takie morderstwa i w dalszym ciągu będzie usuwanie ludzi niewygodnych, tylko że po prostu w taki sposób, że nikt nie wie, no doprowadzenie do stłuczki na przykład na autostradzie, czy gdzieś, gdzie ginie jakaś osoba, to nie jest żaden problem. My myślimy, że coś się wydarzyło, że ktoś zginął, bo nieostrożny był albo co. Nie, on zginął dlatego, że miał zginąć. I mówię, w dalszym ciągu to trwa. Niestety.
Panie Stanisławie,
a prokuratorzy i sędziowie, no przepraszam bardzo, kończyć. Ale mnie to śmiesza. Kiedyś taki prawnik, bardzo dobry i znany, powiedział jedno. Stachu, słuchaj, żaden prawnik nie studiuje prawa po to, żeby stosować prawo. Prawo studiuje się po to, żeby znaleźć słabe punkty w prawie i działać na korzyść klienta. No niestety, po to się studiuje prawo.
Obrońcy dziękuję, są do tego zobowiązani poniekąd. Panie Stanisławie, dziękuję bardzo. Jacku, na koniec jeszcze mamy jeden głos, tak?
Na koniec jeszcze przypomnimy, co mówił jeszcze sąd. Według obrony, przepraszam, nie sąd, ale obrona. Akt oskarżenia według obrony powstał na polecenie przełożonych prokuratury, a Elektromis, jak podnosił to mecenas Michalski, był zwykłą firmą, która działała zgodnie z prawem. Dziennikarze zaś, w tym Ziętara, wyolbrzymiają jej znaczenie. Dziennikarz Onetu Łukasz Cieśla wskazuje, że nie do końca jest to prawdziwe twierdzenie.
Czytałem akta tej sprawy, nie znalazłem nigdy takiego pisemnego polecenia, poza tym z tego co wiem, gdyby takie polecenie było, nie wiem, żeby było, ale gdyby było, to byłoby w aktach podręcznych, a nie w aktach głównych, do których pan mecenas miał dostęp. Ja słuchałem też tej jego mowy obrończej i szkoda, że nie powiedział o tym, że na przykład w 1994 roku, kilkanaście miesięcy po zniknięciu Jarka Ziętary, pogróżki dostawał Marek Król, redaktor naczelny Wprostu, pogróżki dostawał Piotr Najszczup i Maciej Gorzeliński, dziennikarze, którzy którzy zajmowali się elektromisem. Nie było tak, że elektromis był szkółką niedzielną, cudowną firmą bez skazy. Był firmą, której pracownicy w 1994 roku mieli gigantyczny proces zakończony skandalem i przedawnieniem zarzutów.
No i to są słowa, do których też warto się czasami odnieść. Czy była to firma, która działała zgodnie z prawem?
No i te słowa brata Jarosława Ziętary jakoś tak mi w głowie utkwiły. Ciekawe, czy sprawiedliwość najpierw dotknie ta nasza ziemska, czy boska? No,
już niezbadane są wyroki boskie, prawda?
Dziękujemy Państwu bardzo. Jacek Kosiak, Wojciech Mielewski, audycja w środku dnia. Dzisiaj nieco krócej, bo za chwilę mamy połączenie na żywo.
W środku dnia.